Witam ponownie w audycji Cisza w Eterze. Iwona Kosior przed mikrofonem, a naszym dzisiejszym gościem jest profesor Paweł Nowak z Katedry Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Pytanie, do którego chciałabym teraz nawiązać, które chciałabym zadać, odnosi się właśnie do tej, jakby to można powiedzieć, podmiotowości, o której zwłaszcza parę minut temu pan wspominał, o tym, że no właśnie trzeba mówić do rzeczy i do ludzi, przede wszystkim do ludzi. Wspomniał pan o osobach homoseksualnych i o określeniu, które jest promowane właśnie w kontekście osób o innych orientacjach seksualnych i w kontekście kryzysu uchodźczego, którego teraz doświadczamy. O, to też jest ważna rzecz. Jeżeli nie zapomnimy, chciałabym też nawiązać do chociażby samego określenia kryzys uchodźczy. Na ile jest to sformułowanie, którego warto używać, a na ile takiego, którego warto unikać. Ale to może później.
Wrócimy do tego.
Tak, to na czym chciałabym się teraz skupić, to inne określenie, które zwróciło moją uwagę. Spotkałam się z popularyzacją określenia osoby uchodźcze zamiast uchodźcy. Co prawda nie tylko w kontekście trwającej wojny w Ukrainie, ale też i kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Czy to jest dobry krok w stronę bardziej świadomego używania języka, czy może jednak już za daleko idąca i niepotrzebna poprawność polityczna?
To nie jest skomplikowana odpowiedź na to pytanie, dlatego że to jest znowu postulat tych osób, które są w tym kryzysie, to jest postulat tych osób, które są na tej granicy. To jest jakby też postulat osób, które czują się wykluczane przez język polski z różnych innych względów, bo słowo osoba jako początek konstrukcji językowych, tych, które są współczesne bardzo i właśnie mają wskazywać podmiotowość, pojawiła się dlatego, że język polski, jak większość języków naturalnych, nowożytnych, jest bardzo patriarchalny. Jest tak potwornie męski, jest tak przedziwnie, biorąc pod uwagę, że żyjemy w XXI wieku i w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku, eksponujący to, że bycie mężczyzną jest fajne, a bycie kobietą jest niefajne. Mnie łatwiej o tym mówić, bo jak to mawia moja żona, jestem białym mężczyzną po 50, uprzywilejowanym, zajmującym stanowisko i w ogóle jakby mnie w te wszystkie sprawy, które są związane z wykluczaniem językowym, kompletnie nie dotyczą. Natomiast faktycznie jest tak, że kiedy mówimy osoba, pokazujemy, że nieważna jest płeć. I to dla bardzo wielu osób, również w kontekście tego, o czym przed chwilą mówiłem, jest bardzo ważne. Uchodźca jest rodzaju męskiego. Możemy mówić uchodźca i uchodźczynie i wtedy byłoby to też bardzo poprawne, właściwe i skuteczne komunikacyjnie. Albo możemy, jeśli nie chcemy używać dwóch równoważnych płciowych określeń, mówić po prostu o całej grupie osoby uchodźcze po to, żeby nie włączać w grupę męską kobiet. No bo język polski jest tak szowinistyczny w tej materii, że mamy rodzaj męskoosobowy liczby mnogiej, a później jest rodzaj niemęskoosobowy. I tak naprawdę jak się jest niemęskoosobową jednostką, tak jak w przypadku kobiet, to się jest traktowany na równi z szafą, piłką i wieloma innymi rzeczami, jeśli chodzi o gramatykę. A to nie jest fajne pewnie, bo to znowu chodzimy do miejsca, które bardzo jest trudne i pytanie nie jest pozbawione sensu z punktu widzenia kultury współczesnej. Bardzo dużej grupie osób to kompletnie nie przeszkadza. Myślę, że większości to kompletnie nie przeszkadza, że 90% ludzi na pytanie o to, czy mówimy osoby uchodźcy, czy uchodźcy, powiedzieliby, a co to za pytanie w ogóle? Jasna sprawa, że uchodźcy. Tylko, że znowu wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy przed przerwą. Ważne jest to, jak reagują na to odbiorcy. Ja wierzę w to, bo wiara czyni cuda podobno, że my kiedyś się nauczymy mówienia takiego, żeby nie obrażać, żeby nie wykluczać, żeby nie wskazywać na negatywne cechy, żeby nie pomijać tego, co jest ważne dla tej osoby, ale raczej nauczymy tego młode pokolenia, bo starsze pokolenia nie mają możliwości przestawienia się. Też ucięliśmy ten temat, ale była mowa, że wrócimy do niego jeszcze, do tego poczucia bezpieczeństwa i gotowości na zmiany. Mamy taką rzeczywistość, że w zasadzie gotowość na zmiany jest trudna do uzyskania. Tak wiele rzeczy się zmienia, tak bardzo dużo rzeczy dookoła nas się transformuje, że gdybyśmy próbowali być gotowi na te zmiany, to znaczy, że musielibyśmy wiedzieć bardzo dużo różnych rzeczy, których nie jesteśmy w stanie poznać, bo wiedza jest też przerastająca nasze możliwości poznawcze. To znowu wyklucza możliwość poznania rzetelnego świata, więc przyjmujemy jakieś opinie uproszczone, jakieś poglądy, które nam odpowiadają, a nie zdobywamy wiedzy. I to, że ktoś wymaga od nas, żebyśmy inaczej mówili niż do tej pory mówiliśmy, pozbawia nas poczucia bezpieczeństwa, gruntu pod nogami trochę. I w ten sposób prowadzi do tego, że te osoby uchodźcze wydają się w większości ludzi śmieszne. Natomiast tym, bo ja myślę, że mogę to powiedzieć odpowiedzialnie, chociaż nie jestem kobietą. Kobietą, które są uchodźcami, gdybym tak to powiedział, byłoby to dla części z tych kobiet, znowu może nie dla wielkiej, ale dla jakiejś części byłoby to wykluczające. Byłoby to pokazanie, to znaczy, że mężczyźni, którzy mają wiele niedoli, przeżywają traumy związane z opuszczaniem własnego kraju, są ważniejsi, bo nie ma słowa, które określa kobiety. I to się w ostatnich latach stało. Nie traktuję tego jako nic gorszącego, niewłaściwego. Powiem, że nawet uważam, że to pożądane i potrzebne. Natomiast trzeba mieć świadomość, że zwyczajów językowych Polaków się nie zmieni tak prosto i tak łatwo, więc tam, gdzie jest taka potrzeba i gdzie jest taka możliwość, warto by było, żeby nie mówić na przykład studenci, żeby nie pisać ogłoszenia, żeby przenieść to na trochę mniej ciężkie, jeśli chodzi o ciężar gatunkowy, jeśli chodzi o wypowiedź. Nie napiszę dzisiaj ogłoszenia, szanowni państwo studenci, na przykład przekładam wykład z tego i tego terminu na taki i taki termin, tylko powinienem, jeśli chcę być uważny, bo duża część osób, które studiują, jest kobietami, powinien napisać, szanowni państwo studenci i studentki, i to dla mnie jest naturalne, mógłbym też napisać, szanowni państwo, osoby studenckie. I wtedy pewnie byłoby to już trochę dziwne, ale byłoby znowu włączające wszystkich. Nie można zostawić tylko formy męskiej. Wielu osobom to już dzisiaj przeszkadza. I dlatego to nie jest takie wydumane, znaczy bardzo źle się kojarzy dzisiaj poprawność polityczna, bo rzeczywiście poprawność polityczna ma tradycję taką lat 80., 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych i ona była robiona tam trochę na siłę i trochę bez jeszcze wtedy dania powodów do tego. Natomiast w momencie, kiedy kultura się tak bardzo zmieniła, kiedy mamy te wszystkie nowe badania, nowe ustalenia dotyczące nauk ścisłych, biologii, funkcjonowania osób w przestrzeni publicznej, warto byłoby pozwolić ludziom podejmować decyzje. Ja nauczyłem się tego, jak mówię, biorąc pod uwagę, że mam ponad 50 lat, nie jest to łatwe. Nauczyłem się tego, żeby na przykład nie pytać, nie mówić do kogoś, proszę pani, tylko zapytać w momencie, kiedy dostaje jakieś sygnały albo potrzebuje takiej stuprocentowo komunikacyjnej rozmowy, zapytać, jak się mam do zwracać, jak mam mówić po prostu. To może nie najlepszy przykład, bo to wyjątkowy przykład, ale powiedzmy, żeby to znowu przełożyć na trochę bardziej oczywisty przykład. Przepuszczanie w drzwiach. Dobrze czy źle?
Na pewno część kobiet to ucieszy, a będą też takie, które poczują się obrażone.
Tak. No i w związku z tym rozwiązaniem jest zapytanie, czy mogę panią przepuścić w drzwiach? Wymaga to ode mnie jakiegoś dużego wysiłku? Pewnie nie. Natomiast daje dużą szansę na to, że ta osoba będzie miała poczucie podmiotowości, bo znowu pewnie to leitmotiv naszego dzisiejszego spotkania, ta podmiotowość komunikacyjna, to traktowanie obu stron jako ważnych, bo ja wyrastałem w kulturze i w komunikacji, która była komunikacją lat 80., 90. XX wieku. Wtedy też zdobywałem wiedzę swoją naukową. I tam było bardzo wyraźnie pokazane, że nadawca jest demiurgiem komunikacyjnym, że nadawca jest taką osobą, która decyduje o tym, jak wygląda komunikacja, jak ona przebiega, jak się kończy. Natomiast dzisiaj uważa się, i to już też mówiłem wcześniej, że reakcja odbiorcy świadczy o tym, czy mi się ta komunikacja udała, czy nie. I to się nic nie zmieniło, bo tak od samego początku było, że oceniał nadawca na podstawie reakcji odbiorcy. Natomiast dzisiaj należy znacznie więcej myśleć o tym, jak on zareaguje. I 90-kilka procent, nie robiłem badań, ale tak mi się wydaje, 90-kilka procent ludzi w ogóle nie myśli o tym, kiedy chce coś powiedzieć, jak zareaguje odbiorca. Jest zdziwionym na przykład. Ojejku, ja nie chciałem cię urazić. No, ja mam mózg, mam kompetencje językowe, jako ten, który mówił do drugiej osoby, więc muszę się zastanowić, czy to, co powiem, urazi tę osobę, czy nie. I te propozycje, które padają ze strony aktywistów, które padają ze strony osób, które znowu bardzo tak stygmatyzująco nazywa się mniejszościami różnego rodzaju albo grupami, które nie mają głosu w przestrzeni publicznej. Jeśli oni tego potrzebują, to nie widzę problemu, żeby... Znaczy, to też znowu, ja się muszę cały czas kontrolować, bo ja cały czas mówię językiem minionej epoki, a nie językiem współczesnym. Ja nie mogę tam widzieć problemu, to złe słowo. Nie jest to dla mnie żadna trudność, nie jest to dla mnie żaden kłopot, żeby to powiedzieć. Jeśli umiem mówić po polsku, bo też znowu oczekiwanie, że każdy tak będzie mówił, jest nonsensowne, bo z tego nic kompletnie nie wyniknie, ponieważ ludzie... Też nie wiem, czy to moment, żebyśmy o tym porozmawiali. No, są badania, które prowadzi Uniwersytet Łódzki i Wrocławski. Polacy na co dzień w 70-80% używają maksymalnie 300 słów w ciągu dnia, z czego pierwsze 4 nie nadają się do cytowania na antenie. Więc w związku z tym, i to załatwia całą komunikację. Mhm. Więc oczekiwanie, że one będą mówiły osoby uchodźcze, jest niemożliwe do spełnienia. Ale też bądźmy szczerzy, te osoby, które chcą, żeby nazywać uchodźców osobami uchodźczymi, nie chcą, żeby to te osoby mówiły osoby uchodźcze. Chcą, żeby tak było w komunikatach publicznych, chcą, żeby tak było w mediach, chcą, żeby w taki sposób kształtować świadomość delikatnie odbiorców, co oczywiście się nie podoba odbiorcom i niektórym siłom politycznym i wielu różnego rodzaju podmiotom, ponieważ no to jakby podważa ideologiczny wymiar rzeczywistości, który tworzymy, no bo to też kolejny problem, jeśli chodzi o język. Język jest ideologią. W języku ta ideologia jest zawsze zamknięta. Język nie opisuje rzeczywistości, język interpretuje rzeczywistość, a ta interpretacja zawiera pewne reguły, zasady i normy. W Polsce na przykład absolutnie oczywistą sprawą jest, że język polski jest językiem chrześcijańskim, katolickim tak naprawdę nawet. I nawet osoby, które nic wspólnego z wiarą katolicką nie mają, mówią o Boże na przykład, albo o Matko Boska, nie zastanawiając się nad tym, że tak naprawdę w tym momencie oddają hołd ideologii, której w ogóle nie akceptują. No, bardzo to jest skomplikowane, bardzo trudne, tym bardziej, że dzisiaj równocześnie ruszyło bardzo wiele zmian. Bo mówimy o osobach uchodźczych, mówiliśmy o osobach homoseksualnych. Dla mnie bardzo ważne, bo jak się często śmieję, w tej materii jestem mężem swojej żony, która jest pół Polką, pół Nigeryjką. Osoby ciemnoskóre albo osoby czarne, a nie ciemnoskórzy, na pewno nie murzyni, ani nie murzyn. I w tym momencie te wszystkie zmiany dookoła, czy Indus, czy Hindus, czy Indianin chociażby, bo o to, jeśli miałbym szukać przykładu, który byłby zabawny w tej materii, to próba nazywania mieszkańców Indii Indianami. Bo to wymagałoby przewartościowania, czy nie, to trzeba byłoby ludzi uśpić, wstrzyknąć im chip, zaprogramować go tak, żeby nie używali słowa Indianin na określenie osób zamieszkujących Amerykę Północną, żeby zapomnieli o tym, że tak się w ogóle mówi i zaczęli używać na określenie mieszkańców Indii. Natomiast wybór między Hindusem i Indusem to już jest trochę ideologia, bo jeśli ja jestem wierzący, to nie będzie mi przeszkadzało to, że nazywam mieszkańców Indii Hindusami, bo to jest ich wyznanie, bo to jest podobnie, jakby pewnie nie przeszkadzało mi specjalnie, gdyby na Polaków mówiono katolicy w takiej sytuacji. Jeśli byłbym wierzący, to nie powinno mi przeszkadzać, bo jestem katolikiem jednocześnie. Natomiast kiedy mówię o Indusach, jako mieszkańcach Indii, no to w tym momencie pokazuje, że oni zamieszkują teren, który nazywa się Indiami i nie powinno przeszkadzać z kolei wtedy nikomu to, że jest też taka rzeka, bo argument, który się podaje, że tak nie powinno się mówić, to, że jest także rzeka Indus i że nie wiadomo, czy chodzi o Indusa, czy o Indus jako rzekę. No od tego jest kontekst. Nie zapominajmy, że jeszcze w języku bardzo ważnym elementem jest kontekst. Bardzo szanowany przeze mnie profesor Aleksander Kiklewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego napisał taką książkę Czwarte Królestwo właśnie w kontekście. I to jest tak, że jest semantyka, czyli znaczenia słów, jest gramatyka, czyli forma słów, jest pragmatyka, czyli intencja. Jest jeszcze kontekst. Jeśli ja dobrze się posługuję językiem, to będę świetnie umiał kontekstem dookreślić, o co mi chodzi. Czy chodzi mi o rzekę, czy chodzi mi o człowieka, a nie będę wykluczał wtedy, nie będę nazywał niewłaściwie. Ma to jedną wadę, te wszystkie propozycje, o których rozmawiamy, te zmiany wynikające z tego, że osoby z grup, które były do tej pory wykluczone, chcą być podmiotowe, to z reguły jest mało ekonomiczne. Bo jednak określenie uchodźca jest jednowyrazowe, a osoba uchodźcza to już dwa wyrazy. Konflikt uchodźczy, tak to było?
Kryzys. Użyłam sformułowania kryzys uchodźczy.
Kryzys uchodźczy jest pewnie też dobrym określeniem, ani sytuacja na granicy, bo wtedy dokładnie widać na czym to polega. Choć jest trudnym określeniem, bo są dwa słowa, których większość Polaków w ogóle nie używa na co dzień. Ani słowa kryzys, ani słowa uchodźczy. No, bawię się tym na różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, na różnego rodzaju zajęciach. Jest nim słów przysłówkowy uprzedni w języku polskim. Taki twór, o którym się zapomina w momencie, kiedy się ostatni raz ma gramatykę języka polskiego w szkole z reguły podstawowej. I na przykład trzeba napisać takie zdanie. Otrzymawszy list, poszedłem do sklepu. Mhm. Chciałbym zobaczyć osobę, która dzisiaj, w XXI wieku, w 2022 roku, powiedziała w swoim życiu prywatnie do kogoś innego, otrzymawszy list. I to są właśnie te sytuacje, te problemy, że to jest tak forma nietypowa, tak niezwykła, że nawet jej używanie zgodne z regułami języka polskiego, bo to słowo, które jest w języku polskim od zawsze niemalże, i forma, nie daje poczucia bezpieczeństwa tym osobom, które tego języka nie znają, i one się będą mutowały. A czemu ty tak dziwnie mówisz? A co to w ogóle za określenie? Nie trzeba tak mówić i tak dalej. Używanie słów trudnych, używanie słów skomplikowanych znowu wyprowadza ludzi z poczucia, ja nie wiem, czy własnej wartości, bo to kolejny problem, który w XXI wieku jest poważnym problemem. Czy trzeba przepraszać za to, że się myśli? Noam Chomsky o tym bardzo, bardzo dużo w swoich różnego rodzaju książkach pisze. Czy to, że ja jestem inteligentny, myślę, mam świadomość różnego rodzaju zmian i umiem mówić o tym, ma mnie jakby kłopotać, niepokoić, mam się tego wstydzić? Odpowiedź z mojej perspektywy jest jasna, nie. Natomiast nie ma potrzeby, żebym za każdym razem to podkreślał. Bo to jest też bardzo ważne. Czy ja czuję potrzebę pokazywania cały czas, że jestem wyżej, że jestem mądrzejszy, że jestem lepszy? Nawet jeśli tak jest. Komunikacja XXI-wieczna, ta, w którą ja wierzę i którą wyznaję, mówi tak. Podstawową cechą ma być równorzędność. Podstawową cechą tego języka, którym się posługujesz, ma być przyjazność dla drugiej strony. Jeśli ta druga strona chce być osobą uchodźczą, jeśli chce być osobą ciemnoskórą, jeśli chce być osobą homoseksualną, to mów tak do niej, bo dla ciebie to nie ma żadnego znaczenia, a dla niej zmienia świat, dla niej czyni rzeczywistość.
I myślę, że właśnie to, co powiedział pan przed chwilą, część osób, przynajmniej takie, które są bardzo wyraziste, chociażby w dyskusji internetowej, mogłoby to odebrać jako jednak atak i obrazę. Może niekoniecznie obrazę, ale bardziej właśnie ten atak, bo tak sobie myślę o tym, czy przypadkiem właśnie ten bunt na chociażby określenia takie jak osoba uchodźcza czy osoba homoseksualna nie wynika z lęku przed terrorem poprawności politycznej i przed tym, że ja czuję się źle, że mówię uchodźca. Czuję konflikt wewnętrzny, że myśląc w ten sposób, w jaki myślę ogólnie o życiu, wydaje mi się, że nie ma nic złego w słowie uchodźca, a ktoś ode mnie oczekuje, żebym nie mówiła uchodźca. I tutaj pojawia się ten zgrzyt i właśnie takie utrata gruntu pod nogami. Wydaje mi się, że stąd też bierze się taki bunt.
Cieszy mnie pani redaktor idealizm tak naprawdę i przekonanie o tym, że ludzie w ogóle się nad tym zastanawiają. Oby tak było, bo ja jakby znowu nawiążę do tej pracy, którą mam w Instytucie Ekspertyz Kryminalistycznych Analytics, nie dostrzegam tej refleksji. Natomiast na pewno to wąskiej grupy osób dotyczy. Myślę, że to raczej kilku procent, a nie kilkudziesięciu. Bardziej istotne jest to, że nie wiem, czy to powinienem mówić, bo to znowu jest takie jakby danie furtki do tego, żeby nie mówić poprawnie, żeby nie mówić w sposób taki podmiotowy, ale gdyby sobie koledzy poszli na piwo, siedli przy stoliku i nie darli się na całą restaurację czy całą kawiarnię murzyn, 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 to mogliby sobie o tej osobie ciemnoskórej mówić murzyn, bo są do tego przyzwyczajeni, bo są w taki sposób postrzegani, bo to jest ich prywatna komunikacja. Na prywatną komunikację nikt nie chce wywrzeć wpływu, znaczy inaczej, chcielibyśmy, bo ja też do tej grupy pewnie należę, jak mówię, ze względu również na to, że zajmuję się tym z perspektywy prawnej, ale też i osobistej, bo dla mnie to ważne, mam córkę, która jest pół Polką, bardziej próbuję to jakoś sobie policzyć w tej chwili, bo nigdy tego nie liczyłem wcześniej, pani mnie do tego zmusiła. W trzech czwartych jest Polką, w jednym czwartym jest Nigeryjką i to widać po niej. Natomiast to nie powoduje, że ja próbuję zabronić ludziom, czy w ogóle, że oczekuję, że ludzie prywatnie będą mówili tak, jak mówili przez wiele lat. Pytanie tylko zasadnicze, na które większość ludzi w ogóle nie próbuje sobie odpowiedzieć, po co oni chcą o tym napisać? Po co oni chcą to upublicznić? Po co oni chcą to umieścić na Facebooku? Po co chcą zabrać w profilu otwartym? Po co chcą zabrać głos w dyskusji na forum internetowym albo pod tekstem, który jest poświęcony czemuś takiemu? I nie przepisuję im dobrych intencji w tym momencie. Znaczy nie przypuszczam, że to jest próba rozpoczęcia dyskusji intelektualnej, tylko próba po prostu dowalenia tym osobom, które w jakiś inny sposób na tę rzeczywistość patrzą. A to chyba ich nie powinno obchodzić, tak mi się przynajmniej wydaje. Że jakby to nie jest ich rola, to nie oni są od tego, żeby ustalać. To znowu coś, co dla mnie jako dla komunikologa, jako dla medioznawcy jest bardzo też istotną kwestią. Ludzie nie rozumieją, że dostali narzędzie, którego nigdy wcześniej nie mieli. Internet stał się takim elementem, że mogą upubliczniać swoje opinie, mogą upubliczniać swoje informacje, ale jak o tym Michał Zabłocki pisał, a Grzegorz Turnał to kiedyś wyśpiewał, nim napiszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny, to krok po prostu, żeby pisać wiersz. Im zabierzesz głos na Facebooku albo w internecie, zastanów się, czy to cokolwiek, komukolwiek łącznie z tobą dobrego daje, bo to, że masz do tego prawo, nie oznacza, że musisz. To jest też bardzo ciekawy problem, kiedy już te ekspertyzy, które wydajemy i te decyzje prokuratorskie i sądowe zapadają, to ci ludzie mówią, ale że oni w ogóle nie chcieli, że oni nie mieli takiej intencji, że oni w ogóle nie planowali tego. No to człowieku, to napisz sobie to na kartce papieru i podpal to później, albo powiedz to do swojej partnerki, do swojego partnera, do osoby, z którą jesteś w danym momencie, a nie pisz tego publicznie i nie upowszechniaj, bo kiedy to jest w przestrzeni publicznej, to staje się własnością wszystkich po prostu.
I myślę, że to jest dobry punkt odniesienia do kolejnej części naszej rozmowy i do tego, jak co zrobić z tym, kiedy te nieprzemyślane słowa pojawiają się już w przestrzeni publicznej i jak wpływa ten język, którego używamy, na odbiór rzeczywistości, jakie może to mieć konsekwencje. To jest taki kolejny worek, który chyba w tym momencie otwieram, ale
poczekamy,
zanim,
tak?
Tak, zanim się on wysypie, to najpierw musimy zrobić przerwę w naszej rozmowie, ponieważ dochodzi godzina 23 i za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny do audycji Cisza w Eterze. Wracamy po godzinie 23. Zostańcie z nami.